sens życia. Jaki jest sens życia? Jest taki fajny film Monty'ego Pythona.
Sens życia.
Według Monty Pythona. Ja pytałem się wielu osób, takich bardziej już w wieku, na przykład 60-70 lat, jaki jest sens życia, po co to wszystko się dzieje, po co to wszystko ma miejsce. Odpowiedzią było nie wiem. Było nie wiem, po co to wszystko. Nie wiem, takie coś było. Wiadomo, że postrzeganie życia zmienia się bardzo z wiekiem i też z tym, co się przeżywa, czego się doświadczyło. Sens życia. W moim sensie sens życia w ten sposób życie nie ma sensu. Znaczy w taki sposób, jak to ludzie chcą widzieć sens czegoś konkretny. Można powiedzieć, że życie nie ma sensu. Życie jest życiem. Więc czym jest życie? Życie jest doświadczaniem. Z doświadczaniem przeróżnych stanów, przeróżnych rzeczy i interpretowaniem tego, co się dzieje w różny sposób. Dawanie wartości po prostu temu, co ma miejsce. Tylko że to nadawanie wartości jest takie bardzo dualistyczne, czyli podwójne, dwubiegunowe. To jest dobre, to jest złe. I dopóki się jest takim dobre, złe, to tak się będzie postrzegać życie. To dobre lub złe. Lepsze jest życie. I tutaj jest pytanie o lepsze, czyli wartościowanie. Czy przyjeżdżasz się bezdomnego? Czy druga skrajność? Kogoś, kto ma wiele domów, czyli jakiegoś na przykład milionera czy miliardera. Poznałem bezdomnych. Poznałem milionerów. I myślę, że to są różne doświadczenia. I tyle. Nie jest łatwo być bezdomnym. Nie jest łatwo być milionerem czy miliarderem. Jedno i drugie jest jakąś ekstremalną drogą, tak bym powiedział. Ciekawą, ekstremalną. Życie ma różne intensywności, różne osoby przeżywają różne intensywności doświadczeń, różne okresy ma życie. Tak, życie to doświadczanie, po prostu doświadczanie przeróżnych stanów, wyciąganie jakichś wniosków, obserwowanie tego. Tu widzę, że kiedyś na to pytanie w ogóle nie wiem, co on odpowiedział, jaki jest sens życia. To w ogóle by było jakieś takie bardzo puste w odpowiedzi. Właściwie jest jak sen. Dzieją się różne rzeczy, z których później niewiele się pamięta. Pamięta się jakieś tylko fragmenty, które się zabarwiło w jakiś sposób emocjami. Do pamięci jest zapisywane to, co było emocjonalnie w jakiś sposób naznaczone. Emocje powodują taki silniejszy zapis. No, emocje jakby priorytetują, nie wiem, jak to nadają ważność, wartościują. Dane przeżycia w pamięci, dlatego coś się pamięta, coś się nie pamięta. Jeśli przeżycie było bardzo silne, to może być dany moment bardzo mocno odciśnięty w pamięci lub tak silnie odciśnięty, że się go nie pamięta, że został zapomniany. Został zapomniany. Bo jeśli na przykład leżałem sobie w hamaku i pomyślałem, żeby iść do kuchni na holbosz po coś tam i podjąłem decyzję, o tym, że tam pójdę, więc dokonałem akcji, wstałem, poszedłem tam, wykonałem tam to, co chciałem wykonać i później podjąłem kolejną decyzję, że wracam na hamak. I wróciłem na hamak i co stwierdziłem? Że nie pamiętam drogi z hamaka do kuchni i z kuchni do hamaka. Pamiętam, co tam się wydarzyło mniej więcej w kuchni. Ale nie drogę. Bo droga była zupełnie... No nic się tam nie wydarzyło, to była droga. Dopiero gdybyśmy mogli zobaczyć swoje życie tak klatka po klatce, ale nie wszystkie klatki, tylko co ileś sekund jedna klatka i później puszczone w bardzo szybkim tempie, tak aby te widziane klatki miały tak szybko, na przykład nie wiem, 7, 8, 10 klatek na sekundę, to wtedy do danej klatki nie można dodać wartości, ale widać jakieś historie. Do tej historii można dodać wartość później oglądając, ponieważ trwają ileś czasu. Gdyby one były pokazane jeszcze szybciej, to do nich też by nie była doczepiona wartość, tylko by stawała się drogą. Wszystko zależy od szybkości mijania. Czyli im mniej emocji, tym jest w pewnym sensie większa szybkość mijania może być, bo nic się nie dzieje. Więc to są fragmenty, które nie można pominąć. A życie składa się z sytuacji, decyzji i działań, interpretacji. To jest cały czas tutaj ten umysł też działa na zasadzie input, dane wejściowe, research, wyszukanie, output, dane wyjściowe. Może być też, gdzie research, wyszukanie równa się 0, czyli input równa się output. Na przykład gdybym powiedział, że życie, sensem życia jest miłość, to trzeba by było zacząć się zastanawiać, czy nie jest to owa miłość. To jest miłość. I zależy, jaka by była definicja tej miłości, to można było się zgodzić z tym, że jest życie jest sensem miłości. Życie jest sensem miłości. Fajne przejęzyczenie. Życie jest sensem miłości. No kurczę, przestawienie w ogóle. Przestawienie wartości wyszło, to jest ciekawe. Nie jest głównym sensem życia. Nie miłość jest sensem życia, tylko życie jest sensem miłości. Życie jest sensem doświadczania. Ty jesteś sensem życia dla siebie samego. Ciekawe, właśnie to przestawienie wartości powoduje odmienne postrzeganie różnych sytuacji. Zdejmowanie wartości powoduje też odpuszczenie, bo nie ma chęci, żeby coś było i chęci, żeby czegoś nie było, czy niechęci, żeby coś było. Nie ma chęci, żeby coś było i niechęci, żeby coś było. Tak jak jest, tak jest. Tak jak jest, tak jest. I pojawia się wtedy taki luz, takie odpuszczenie. Można by nawet powiedzieć odpuszczenie grzechów. Grzechów oczywiście metaforycznie, nie w jakiejś tam formie katolickiej. Zresztą to też jest zdecydowanie źle rozumiane to odnośnie grzechu. Nie ma wartości. Tak naprawdę z oddalaniem się czasu wiele rzeczy traci wartość, zmienia się wartościowanie tych różnych rzeczy. W coś się wierzy, w coś się przestaje wierzyć. Bo przez ten proces wierzenia i niewierzenia nabywa się pewnej wiedzy. Wie się coś więcej. Ostatnio prowadzę taki ciekawy dialog z Alani. Nie wiem, dlaczego go prowadzę. Po prostu czuję, że mam go prowadzić, więc go prowadzę. Nie wiem, do czego ten dialog dojdzie. Jest ten dialog dla mnie inspirujący. Bo przez ciekawe dialogi z osobami też można zobaczyć siebie i swoje wartościowania. Że ja ostatnio właśnie od przeróżnych rzeczy odejmuję wartościowanie. I pojawia się to odpuszczanie takie różnych rzeczy i zostawianie w ogóle tego, co się dzieje, jakiemuś czynnemu rozwiązywaniu, takiemu chcę to, to i to, i teraz będę robić, aby to uzyskać. Naginanie. Naginanie w bólu rzeczywistości do mojego widzimisię. No bo właśnie wczoraj czytałem wpis kolei Wojtka. Dyrektora, jak to określono na swoim blogu, prowincjonalnej galerii BWA w Zielonej Górze. I pisał tam o bólu i cierpieniu. I ktoś później w komentarzach też dodał, i to taki ten ból i cierpienie to jest takie modne. Nam zwierzęta nie mają bólu i cierpienia. Wolne zwierzęta nie przeżywają bólu i cierpienia. Zwierzę, które jest wolne, które nie jest maltretowane, które nie jest zamknięte i zmuszane do czegoś lub wykorzystywane w jakiś sposób. Nie cierpi. Nie wyobrażam sobie latającego motyla, który cierpi, albo pszczoły, które cierpią. One się oddają temu, co jest, i po prostu działają tak, jak działają, automatycznie. A może wcale nie do końca automatycznie, może cyklicznie. Bo to życie tak wygląda trochę. Na zasadzie powtórek, jakie się ciągle dzieją, rytmów, cykli i tak dalej, może one po prostu się oddają temu rytmowi i żyją w taki sposób. I dla nas to się wydaje automatyczne, ale my przecież większość ludzi nie widzi, że ich życie jest takim wielkim automatyzmem i tylko opiera się na jakichś tam reakcjach, na jakiejś bodźce. Z jakimś bardzo płytkim researchem albo bez researchu. Są ludzie, którzy nie mieli doświadczenia z czymś, nadają wartość temu doświadczeniu, jeśli ono występuje u innych, i trzymają się tego kurczowo i reagują w ten sposób. Tak wyrażają swoją opinię, która nie jest ich opinią w ogóle. Życie to nie jest łatwe pytanie. Człowiek zadaje sobie ból właśnie poprzez przyznanie sobie, poprzez wartościowanie różnych rzeczy, bo trzeba zauważyć, że dla pewnych osób coś jest polecne, a dla innych osób to samo wcale nie jest polecne. I od czego to zależy? Właśnie zależy to od tego, jak te osoby wartościują co doczepiły do danej sytuacji. Jest to wynikiem jakichś ich doświadczeń w życiu, niezrozumienia czy zrozumienia. Według mnie, jeśli gdzieś się pojawia ból i cierpienie, to jest taki silny sygnał, żeby jeszcze raz zweryfikować to coś, to wartościowanie, jakie doczepiło się do tego czegoś, co w wyniku takich, a nie innych okoliczności spowodowało ból lub cierpienie. I myślę, że zdejmując wartość, z bólem, ja pomijam tu ból fizyczny, bo to jest coś innego i dotyczy też zwierząt, ból fizyczny. To jest inny rodzaj doświadczenia związany z odczuwaniem, ze zmysłem fizycznym, który nie jest wcale łatwy do wyłączenia, chociaż jest możliwe. Bo na przykład spotkałem więcej takich osób, które u dentystki nie używają znieczulenia. I to nie jest jakiś podwyższony, u mnie to nie jest podwyższony próg odczuwania bólu, bo ja nieraz ból odczuwam bardzo fizycznie. Na jakichś bardzo małych rzeczach duży ból fizyczny jest wrażliwość, natomiast tam to po prostu poprzez trening, poprzez praktykę bywania u dentysty bez znieczuleń doszedłem do tego, że ja u dentystki oprócz wyrywania zęba, gdzie to było za jednym razem, to było znieczulenie, bo bez tego w ogóle bym sobie nie zafundował tego wyrwania. Oh my god. Ale tak to po prostu ja prędzej zasypiam na fotelu u dentystki i pani Asia mi mówi, panie Mariuszu, proszę nie spać. Okej. Wchodzę po prostu w taki stan odcięcia od bodźców zmysłowych. To po prostu robię. Niweluję wszystkie bodźce zmysłowe, odcinam się w pewien sposób. Wchodzę w taki stan półsnu czy snu, a w śnie te fizyczne bodźce zmysłowe są zdecydowanie bardziej osłabione niż na jawie, podczas snu. Właśnie jawa i sen to są dwa główne stany, których doświadczy się podczas życia. Stan snu i stan jawy. Stan snu w większości wypadków jest nieświadomy. Dzieje się automatycznie. Stan jawy w większości przypadków jest nieświadomy, dzieje się automatycznie. Ja chyba jeszcze pośpię sobie. Zanurzę się w nieświadomości. No też się wartości. To był koszmar, to nie był koszmar, bo ludzie to nie pamiętają w ogóle, idą spać. Jedzą za bardzo, co się dzieje, nic nie pamiętają. Później budzą się, robią coś. I tyle. Są ci, którzy mają świadome sny, mają, nie muszą mieć wcale świadomego życia. A są ci, którzy mają świadome, nieświadome życie. To są różne stany, to są różne doświadczenia. To jest taka gra po prostu. Grasz w grę, ta gra ma wiele funkcji. Wcale tak wiele nie ma, bo jak się popatrzy na życie człowieka, to ono nie ma wielu funkcji. Nie możesz robić jakiejś wyjątkowo nadzwyczajnej liczby czynności, czy ilość zachowań człowieka jest tak naprawdę dość łatwa do do policzenia, no bo już same, co możesz robić w pozycji ciała? Możesz leżeć, możesz siedzieć, możesz stać, możesz chodzić, możesz biegać, możesz tańczyć, możesz rozmawiać, możesz milczeć. Jesz lub nie jesz, śpisz lub nie śpisz, trawisz lub nie trawisz, wydalasz lub nie wydalasz, patrzysz lub nie patrzysz. Z takich parę głównych to są takie rozdzielenia. Dzień, noc na dwa. I teraz w nocy, ktoś powiedział śnie lub nie śnie. Jeśli nie śnie, to po prostu kogoś, nikt nie pamięta, no spoko. Jeśli śnie, to coś tam pamięta. I teraz śnie. Świadomie, nieświadomie. Jest zakończenie, jak nieświadomie. Jak świadomie, no to kreuje sen, czy obserwuje sen. Czyli i teraz tak, kreuje świadomie, nieświadomie, nieświadomie zakończa. Kreuje świadomie, gdzieś tam dalej to pójdzie. Obserwuje świadomie, nieświadomie, czyli nie ma obserwatora, tu się kończy. Jeśli obserwuję, wyciągam wnioski jakieś na przykład. I to wszystko dotyczące stanu snu. A w stanie życia jest później na przykład jestem aktywny, bierny. Tworzę swoje życie świadomie lub nieświadomie. Obserwuję świadomie, nieświadomie. I później dalej można rozdzielić, są jakieś czynności. Ale jest to lustrzane odbicie tego, co się dzieje odnośnie obserwatora i kreacji. No bo co innego, czy jest coś jeszcze oprócz obserwatora i tego kreatora? Tylko ja z tą kreacją bym naprawdę nie przesadzał, bo to jest właśnie główna, to jest główny powód, jeden z głównych powodów cierpienia ludzi jest nadanie, wiara. Może to nawet jest nadzieja, bo później przychodzi jakieś rozczarowanie. Jest wiara i nadzieja, taki miks wybuchowy w moc kreowania życia, w moc sprawiania, aby działo się dokładnie to, co chcemy. I żeby właśnie takie coś, żeby człowiek mógł czuć się tym stwórcą w pełni, na przestrzeni tak zwanej ewolucji wykreował swój własny system, ta cywilizacja tak zwana, w której żyje i w której człowiek jest głównym twórcą. Tylko ten twór jest bardzo chujowy po prostu. W porównaniu do tego, co tworzy natura, do systemu natury, co tworzy człowiek, no to przecież to jest w ogóle, to jest po prostu porażka, no nie ma sensu do tego w ogóle przykładać swojej energii, wybaczcie. No nie ma. No nie, bo to jest tak jak na plaży. Zdjęcie kawałka, że tak powiem, śmierci natury jest to po prostu pień. Zdjęcie śmierci cywilizacyjne to znalazłem jakiś kawał jakiegoś kada chyba, jakiegoś czterokołowego pojazdu, jakiś resor, hamulec, coś takiego. Kreacja człowieka, kreacja natury. I teraz ciekawą rzeczą, podobieństwem. Człowiek zamiast być w naturze, on chce stworzyć coś podobnego do natury. Ale to nie będzie nigdy lepsze. Bo się nie oddaje się człowiek temu Matrixowi natury. Chce być poza tym systemem. To jest też dążenie tego, że ludzie, wiele osób w systemie ludzkim chcą być poza systemem ludzkim. Bo ten stary kawałek drewna natura recykluje i te stare badziewie, które cywilizacja kreuje, też zaczyna recyklingować. Tyle, że są inne konsekwencje tego recyklingu, przynajmniej my tak interpretujemy te inne konsekwencje. Że z recyklingu są zawsze odpady, jest zanieczyszczenie, no i no kurde, no tak jest. A w naturze to jest tak tożsame z naturą, że służy innym, jakby cały cykl życia i śmierci czegoś jest częścią całości tego pięknego tworu, jakim jest natura. Dobra, teraz gdyby zdjąć wartościowanie, że natura nie jest wcale lepsza od cywilizacji. No to jest silne i na tej chwili jakoś widzę duże moje wartościowanie natury. I żeby zlikwidować wartościowanie natury, muszę sięgnąć głębiej. To jest taki punkt, który po prostu silne wartościowanie między jednym a drugim, nie można zmiany tego, powoduje, że muszę sięgnąć gdzieś bardziej do podstaw całego postrzegania, czym jest życie, jak to działa.